Monika Siwak-Waloszewska, dzień dobry. Dziś będzie o przedsiębiorczych mamach. Kiedy kobiety zakładają firmy, jakiego wsparcia potrzebują i czy je dostają? W naszym regionie kobiety stanowią 51% ludności, to ponad 1 000 000 osób. Według danych z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy pracujące kobiety to 44% ogółu pracujących w naszym województwie. Panie stanowią większość wśród bezrobotnych, 53%. 82% pracujących kobiet to pracownicy najemni. 60% kobiet i 79% mężczyzn związanych było z sektorem prywatnym. 15% kobiet to szefowie, czyjś albo własni. 30% jednoosobowych firm w Polsce jest prowadzona przez kobiety. Nieco rzadziej znajdziemy kobiety w zarządzie małych firm, 26%, a tych średniej wielkości 23%. Z ubiegłorocznych badań Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net wynika, że firmy kierowane przez kobiety są bardziej stabilne. Kobiety w biznesie prezentują także większy optymizm odnośnie przyszłości niż mężczyźni. Najwięcej kobiet prowadzących swoje firmy jest w branży usługowej i handlowej. I to właśnie firmy z tych branż odnotowały w pierwszej połowie 2015 roku zdecydowanie lepsze wyniki niż przedsiębiorstwa z sektorów budownictwa, przemysłu czy rolnictwa, w których przedsiębiorcze kobiety stanowią mniejszość. Do przedsiębiorczych pań skierowane jest My Mom, organizowane po raz czwarty spotkania dla kobiet, które chcą prowadzić swoją działalność. To bezpłatne szkolenia dla tych, które mają swój pomysł na biznes, ale nie mają odwagi na pierwszy krok. Bydgoski Urząd Miasta zaprosił młode mamy, które chcą rozpocząć swoją aktywność zawodową po urlopie związanym z opieką nad dzieckiem, a także te, które już działają, realizując swoje pasje i pomysły. Jak przekuć pomysł w działanie? To hasło warsztatów, które odbyły się wczoraj w Urzędzie Miasta. Tematem przewodnim spotkania był cytat z Jamesa Allena. Znajdujesz się dzisiaj w miejscu, do którego doprowadziły cię twoje myśli. Jutro będziesz tam, gdzie zawiodą cię myśli.
Fundację, która by się zajmowała czym? Turystyką. Co przeszkadza w zrealizowaniu tego pomysłu? Czy to jest świeży pomysł? Czy dawno się pani z nim nosi? I co jest barierą, żeby stał się rzeczywistością?
Wysokie koszty założenia.
Zdobyć pieniądze, głównie o to chodzi?
No właśnie, to by się dowiedzieć, jak zdobyć. Na forum organizacji pozarządowych był pan prawnik, bodajże z Torunia, ale niestety nie mogę ustalić jego tożsamości.
Tu się pani dowiedziała czegoś cennego dla siebie?
Dużo jest pomocnych wskazówek. Znaczy takich właśnie, jak zadać pytania, żeby dojść do celu.
I co, okazuje się, że pani, nie wiem, zadawała sobie te pytania, czy nie zadawała sobie właściwie?
Inaczej.
Myśli pani, że będzie pani bliżej teraz założenia tej fundacji?
Na pewno.
Kiedy ona powstanie? Czy to jest jedno z pytań, które trzeba sobie zadać?
No, teoretycznie miała być w maju, ale tak właściwie to nie wiadomo.
Zapraszamy młode mamy, aktywne, które mają pomysł, ale nie wiedzą, jak zacząć.
Doradczyni prezydenta Bydgoszczy, koordynatorka Maja Mam, Dorota Glaza.
Skąd to się bierze? Bo podobno jest tak, sama też tego doświadczyłam, że kiedy jesteśmy w tych czterech ścianach, tak, i cierpimy z tego powodu, to z drugiej strony jest pewna korzyść, bo nasz mózg zaczyna działać inaczej i inaczej patrzymy na to, co zrobiłyśmy i robiłyśmy do tej pory, tak? I zadajemy sobie pytania, czy to jest to coś, co lubimy, kochamy, czy nas satysfakcjonuje i psychicznie, i finansowo, tak? I to jest moment, w którym kobiety najczęściej myślą, zaczynają myśleć o założeniu firmy?
Znaczy są dwie teorie, które tutaj spotykam najczęściej. Pierwsza to ta, że jak długo już się siedzi z dzieckiem i jak to jedna z mam powiedziała, za długo się mówi gugu gaga, to rzeczywiście te pomysły już przychodzą i chęć wyjścia do ludzi bierze górę. A druga opcja jest taka, że po urodzeniu dziecka, szczególnie pierwszego dziecka, jesteśmy przepełnione taką energią, że możemy w zasadzie już wszystko. Już możemy zwojować świat, skoro dałyśmy radę zrobić coś tak niesamowitego, to dalej możemy teraz zawalczyć jeszcze siebie i rzeczywiście te pomysły wtedy przychodzą hurtowo do głowy. No i trzeba tylko się dowiedzieć, co dalej z tym zrobić.
I co, skoro przekonałyśmy się, że dałyśmy radę urodzić człowieka, to też jesteśmy przekonane, zaczynamy być, że damy radę prowadzić firmę?
Tak, że poprowadzimy własny biznes, że możemy zmienić własne życie, że możemy być niezależne, że nie musimy tak naprawdę wracać do lepszego, gorszego szefa i znowu wykonywać czyjeś polecenia, tylko rzeczywiście działać na własny rachunek.
Większość kobiet nagle doznaje olśnienia na urlopie macierzyńskim, że miała niefajną pracę, bo przecież mamy dosyć tych czterech ścian, ale to mogłoby oznaczać, że chcemy już wracać do swojej pracy.
Tak to trochę jest, że zdajemy sobie sprawę, że po urodzeniu dziecka nasz świat się zmienia. Zmienia się na tyle, że w zasadzie nie mamy już pełnego dnia, często 8, czy 9, czy 10-godzinnego na poświęcenie swojej pracy.
Albo 24-godzinnego.
24-godzinnego, jak to wygląda w różnych pracach. I chcemy właśnie decydować o tym, kiedy pracujemy, ile spędzamy z dzieckiem. Dziecko zaczyna chorować, chcemy bywać na dniu matki w przedszkolu, tak? Różne są te aspekty.
Czyli pojawia się stres, że jeżeli wrócę na to swoje stanowisko, dajmy na to zwyczajny etat, tak, to nie dosyć, że będę się martwić o chore dziecko, to jeszcze będę się martwić o to, że jestem źle postrzegana przez to, że najzwyczajniej w świecie jestem dobrą matką i idę na zwolnienie.
I że już się nie mogę poświęcać tak jak wtedy, kiedy tego dziecka nie miałam, ponieważ wtedy tak naprawdę głównie liczyła się praca, a teraz głównie liczy się dziecko. To jest naprawdę diametralna zmiana.
Co powinno być naturalne również dla pracodawców i od lat mówi się o elastycznym czasie pracy, ale go ciągle nie ma w firmach, zwykłych, dużych firmach.
Tak, dokładnie, o elastycznym czasie pracy, o pracy z domu, przecież większość rzeczy mogłybyśmy wykonać mając telefon służbowy, komputer służbowy w domu, natomiast no niestety większość firm jednak chce mieć pracownika przy biurku, chce widzieć, kontrolować się. No i tak to wychodzi.
Chociaż wiele badań pokazuje, że wcale nie musi mieć go na tak zwanym oku, żeby on był efektywny, tak samo lojalny.
A szczególnie mamy, która już tak potrafi wtedy elastycznie działać pomiędzy dzieckiem, pomiędzy pracami domowymi a pracą, żeby wszędzie 200% normy wyrabiać.
Ale z drugiej strony, czy to nie jest mit, że ja mogę pracować, czyli skupić się na swojej pracy przy komputerze, podczas gdy półroczne dziecko pląsa sobie po kocyku? To przecież nie jest możliwe, bo jednak muszę patrzeć na to dziecko.
Póki jeszcze ma pół roku, to myślę, że jeszcze pół biedy, gorzej jak już zaczyna chodzić i uciekać. Tak to prawda i to jest też często dylemat tych mam, które właśnie zdecydowały się na własną działalność, podjęły to ryzyko i wydaje mi się, że potrafią właśnie to połączyć. No nie, niestety, wtedy też potrzebna jest babcia, opiekunka, wspierający mąż, samemu się tego nie pociągnie.
No właśnie, bo tutaj nie przekuwajmy stereotypów w drugie stereotypy, tego się po prostu nie da pogodzić, być jednocześnie opiekunem jedynym dziecka w domu i pracować.
Znaczy mamy w ogóle mają tendencję taką, żeby być też idealną matką, idealną żoną, idealną gospodynią i jeszcze idealnym pracownikiem. Tak, tego się nie da pogodzić. Znaczy trzeba gdzieś poprosić o pomoc po prostu.
Jakie pomysły najczęściej pani słyszy od mam, w którym zakiełkowało to w głowie, że chcą rozpocząć działalność?
Często są to pomysły właśnie związane z urodzeniem, znaczy z dzieckiem. Często są to pomysły na bardzo modne w tej chwili rękodzieła, na bardzo modne, nie wiem, kocyki, szycie, wyszywanie, różnego typu
bukiety ze skarpetek dziecięcych.
Bukiety z pieluch albo ze skarpetek dziecięcych jak najbardziej, także tego jest dużo.
No właśnie, ale czy nie jest za dużo, bo przecież nagle wszystkie kobiety na macierzyńskim nie mogą założyć firm z ubraniami dla dzieci.
Ale dużo na przykład też rozpoznaje w sobie talent pisarski. Są blogi, które stają się też opcją zarobkową. Jeżeli się to robi dobrze, to jest szansa zaistnienia, bo rynek jest w tej chwili też jeszcze nienasycony tym. Także jak najbardziej znam sama takie mamy, które postanowiły, zrobiły to bardzo profesjonalnie i zarabiają naprawdę duże pieniądze. Także.
Czyli dla ilu tak może być miejsce takich producentek ciuszków, czy nie wiem, czy artystek tworzących różne gadżety?
Ale to nie muszą być gadżety, to nie muszą być, mogą być gadżety, ale sama znam mamę, która założyła typowy biznes po urodzeniu trójki dzieci, miś, które pomaga zasnąć dziecku. To co my robimy, to przywracamy taką wiarę w siebie, ale też mówimy, kontaktujemy ze specjalistami, czyli z osobami, które powiedzą, jak założyć tą firmę, jakie dokumenty wypełnić, mieć skąd pozyskać środki, czyli na przykład w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości. Za mniejszą kwotę.
Za mniejszą kwotę. Ile mam się do Was zgłasza?
Każdy My Mom to jest tak naprawdę około 50 kobiet, mniej więcej, które przychodzą. Następnie warsztaty, no, na każdy z warsztat jest zgłoszonych około po 30 osób. Oczywiście nie każda mama skorzysta, ponieważ wiadomo, że w ostatniej chwili dziecko, nie wiem, dostanie kataru, kaszlu i po prostu nie przyjdzie, także jest to naturalne. Natomiast raz w miesiącu też spotyka się w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Klub Przedsiębiorczych Mam i na te spotkania również przychodzą od 10 do 20 kobiet co miesiąc.
Czego tam się dowiadują?
Tam są spotkania działające na zasadzie grupy wsparcia trochę. Znaczy tego, żeby się wymienić pomysłem, zobaczyć, czy to rzeczywiście jest fajny pomysł, wymienić się wizytówkami, networkingu troszeczkę.
A może to mogą być konkurentki? Kobiety są w stanie udzielać sobie tego wsparcia?
Nie każdy chce się dzielić pomysłem, ale to rzeczywiście już zależy od mamy. Często przychodzą mamy już w momencie startu, czyli już nie do podebrania jest ten pomysł i rzeczywiście się dzielą wizytówkami i w ten sposób też sobie pomagają.
Czy monitorują Państwo, jaka jest efektywność tego?
Znaczy wiem, że powstało kilka takich działalności, nie powiem dokładnie ile. No jest to tak naprawdę nie do zbadania.
Dowiedziałyśmy się, znaczy zmobilizowałyśmy, o może bardziej. Może pod tym kątem już swojego pomysłu jakiegoś takiego, jak mamy, tak? Jak dalej to można by było przekuć to działanie.
A przyzna się Pani, jaki ma Pani pomysł na biznes?
Na razie może bym nie chciała.
Chociaż z jaką branżą?
Z branżą spożywczą.
To dlaczego chce Pani założyć tę firmę, to dlaczego Pani jeszcze nie założyła?
Dlaczego chcę założyć? Chciałabym zmienić swoje życie. Do tej pory pracowałam przy różnych korporacjach. Po prostu chciałabym zmienić to, tak?
Jest Pani mamą?
Tak, mamą dwójki dzieci.
W jakim wieku?
3 i 7 lat.
I co sprawiło, że zaczęła Pani myśleć o firmie?
Ciężki powrót na rynek pracy.
Do korporacji?
No, do jakiejkolwiek firmy.
Wróciła Pani kiedy?
Jeszcze nie wróciłam.
Jeszcze nie wróciłam. Nie. Czyli jest ile przerwy w pracy zawodowej?
3 lata.
3 lata. Na urlopie wychowawczym.
Tak, tak.
Jak w ogóle pracodawca spojrzał na to, że Pani chce iść na urlop wychowawczy?
Jest osoba zatrudniona na moje zastępstwo, więc...
Nie ma problemu. Ale to rodzi Pani strach, że ona tam zostanie.
Tak, że to ona zostanie ja. Tak, także nikt prosto nie powie otwarcie, tak, jakie są karty. No taka prawda jest, tak. A mogę wrócić dzisiaj, jutro, ale mogę dostać opowiadanie, taka prawda z dnia na dzień, tak.
A dałaby Pani radę połączyć opiekę z dziećmi z pracą w korporacji?
Tak, myślę, że tak. Dlaczego nie?
A ile godzin dziennie Pani pracowała?
8.
Zwolnienia? Czułaby się Pani, będąc po prostu matką, chcącą zaopiekować się odpowiednio dzieckiem, że robi Pani coś złego?
Mieszane. To są właśnie te uczucia mieszane pod tym kątem, tak? Że zaniedbuje się w jakimś stopniu dzieci, tak? Dom, rodzinę.
Myśli w pracy, się jest w domu z dziećmi, to się myśli, że tym, za tak. mało się robi w pracy, tak?
Tak, znaczy, że zaniedbuje się swoje ambicje przede wszystkim jakieś.
Czego tak naprawdę brakuje nam, kobietom, właśnie w podjęciu takich realnych już kroków? Pani się czegoś boi, czy czegoś Pani nie wiedziała? Jaka jest bariera?
Wsparcia takiego jakiegoś właśnie merytorycznego, tak, żeby uświadomić, że jednak można. Także takie spotkania dużo dają, bo jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, a nie jest motywowany w takich właśnie cyklach spotkań na przykład, no to tak ciężko nieraz się przełamać.
Kiedy ta firma będzie?
Zobaczymy. Pod koniec roku na pewno.
Ja prowadziłam firmę i obecnie jest zawieszona, tak trochę inaczej wygląda. Aczkolwiek te spotkania tak pomogło mi też zrozumieć wiele rzeczy, usystematyzować sobie.
Zawiesiła Pani firmę z powodu urodzenia dziecka?
Tak.
Nie da rady opiekować się takim maluchem i pracować.
Och, jest to bardzo trudne.
Tylko nam się wydaje, że powinno się dać.
Tak.
Co to za firma mogła być?
Projektowanie wnętrz. A w domu też można by było, jak najbardziej, właśnie przy dziecku, ale to się nie da niestety.
Czynności jest mnóstwo, cały dzień, a gdyby człowiek chciał to robić w nocy, to nie da rady, bo jest już na tyle zmęczony, że po prostu to nie jest czas na pracę, tak?
Chciałby się coś zrobić, no ale się zasypia po prostu.
Co teraz? Mały ma ile?
1,5 roku, ale jeszcze mam córkę 5-letnią, więc tym bardziej trudno.
I chciałaby Pani otworzyć firmę w nowej branży?
Myślałam o kontynuowaniu, ale przypuszczalnie za jakiś czas nastąpi. Jak dzieciaki się trochę jeszcze odchowa i będą takie bardziej samodzielne.
Czyli są w tej chwili warunki na to, żeby Pani nie pracowała?
Tak.
A gdyby nie było?
No to pewnie bym pracowała.
ale dalej projektowanie wnętrz, będąc w domu, mamą dostępną dla dzieci, kiedy one tego potrzebują. Rozumiem, że taki jest pani cel.
Nie wiem, czy jeszcze coś nie więcej wtedy, jeżeli bym musiała pracować i zarabiać na dom, bo pewnie coś może, nie wiem, alternatywnie bym tak właśnie dwie rzeczy próbowała wtedy udźwignąć, bo projektowanie, no to wiadomo, to takie bardziej doraźne było, jakby to nie patrzeć.
Dlaczego, jak pani myśli, kobietom jest trudno zrobić ten pierwszy realny krok właśnie, że dobra, zaczynam od dzisiaj, zakładam firmę?
Nie wiem, jestem akurat odważna i jeżeli tak sobie coś przekalkuluję i stwierdzę, że to ma sens i się uda, no to tak po prostu to robię.
I w tej chwili to jest pani po prostu decyzja, że wolę się poświęcić dzieciom.
Tak, tak, tak.
A czuje się pani swobodnie w tym wyborze, czy czuje pani nacisk, że powinna pani natychmiast pracować?
Nie czuję czegoś takiego, bardziej potrzebę. Tak sama dla siebie, żeby się oderwać właśnie od tej codzienności, no ale jednak wybieram dzieci. Świadomie.
Tak. Mhm. Mimo, że pani potrzeby nie są spełniane.
Tak.
Ale jak widać, coś pani zaczyna robić, żeby były. To było rzeczywiście motywujące spotkanie?
Podobało mi się. Pokazało mi, że chciałabym w swoim życiu poukładać niektóre rzeczy, by móc wykonywać więcej. Być może właśnie wrócić w jakiś sposób, taki niewielki na razie do kontynuowania działalności.
Czy to, że można było być w tym samym pomieszczeniu z dzieckiem, sprawiło, że pani tutaj przyszła? Inaczej, że gdyby nie mógł być mały tutaj z panią w sali?
Nie wiem, czy bym przyszła, ale tutaj opieka nad dziećmi fantastyczna. Bardzo mi byłam zadowolona z tego.
To jest właściwie podstawowe kryterium, prawda? Bo nawet jeśli na jakichś szkoleniach mamy zapewnioną opiekę, to ci wolontariusze są gdzieś indziej, a wiadomo, że taki rocznik nie pójdzie gdzieś indziej, tak? Nawet z najlepszymi paniami.
Super, świetnie zorganizowane. Pod każdym względem.
Czego mogły za darmo dowiedzieć się kobiety, co stanowi istotę ich pomysłu, czym będzie się wyróżniać i jak zastosować realistyczne myślenie, by zminimalizować ryzyko. Szkolenie prowadziła Katarzyna Wardzała, certyfikowany trener, coach, mentor w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, wiceprezes firmy, wykładowca w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.
Mama dwóch dorosłych dzieci. Córka 24 lata, mieszka w Warszawie, jest samodzielna. Syn 22, studiuje na Akademii Morskiej w Gdyni.
A co pani robiła, jak mieli lat jeden?
Jak mieli jeden, to byłam razem z nimi. Natomiast pracowałam jako instrumentariuszka, to jest mój pierwszy zawód. 5 lat na sali operacyjnej. Potem prowadziłam z mężem działalność gospodarczą.
Komputery. Czyli jak długo pani była w domu, nazwijmy to?
Jak mój syn skończył 3 lata.
I instrumentariuszki już nie chcieli, czy instrumentariuszka nie chciała już być instrumentariuszką?
Instrumentariuszka szukała zmiany w swoim życiu i szukała właśnie w obszarze sprzedaży działań, bo mnie to rozwijało.
Na urlopie macierzyńskim, no po pierwsze zmagamy się z ambiwalentnymi uczuciami, całym tym zamknięciem dla osób też dynamicznych i zmieniających przestrzeń i ludzi na co dzień w tych czterech ścianach, ale dystansujemy się na tyle, żeby umieć spojrzeć inaczej na to, co robiłyśmy do tej pory. To jest bardzo typowy moment dla kobiet na podsumowanie tego, czy dotychczasowa praca dawała mi satysfakcję, czy nie, i ewentualnie rozpoczęcie zadawania sobie tych pytań, co ja dalej chcę w życiu robić?
Być może nie jestem do końca taką typową osobą. Ja pracuję na możliwościach i dla mnie nowe możliwości dawały mi tą siłę i chęć zmiany. Jako instrumentariuszka byłam bardzo zadowolona i to była cudowna praca. Natomiast chciałam coś więcej i czegoś innego i właściwie życie zawsze niosło dla mnie taką informację i stwarzało mi sytuacje, z których chętnie czerpałam i po prostu wtedy szłam w tym kierunku takiego, czułam, że to jest rozwój.
Bo macierzyństwo, macierzyński urlop konkretnie, no to jest właśnie świetna okazja, żeby na chwilę się zatrzymać i wyjść z tego, w czym się tkwiło, prawda? I żeby się właśnie zastanowić. No i mamy tę energię. Wbrew pozorom i wbrew informacjom, które ma wielu pracodawców, że im się wydaje, że właśnie ona będzie teraz gorszym.
A no tutaj pani porusza taki bardzo ważny temat. Ja kiedyś z PIP-em uczestniczyłam w takiej konferencji i oni promowali taki program Mama wraca do pracy. I tam poruszaliśmy faktycznie te kwestie, że pracodawcy mają obawy, jak w ogóle pracownik ma poinformować swojego pracodawcę w pierwszej kolejności, że w ogóle jest w ciąży, tak, bo już się obawia tej sytuacji, a potem jak ma wrócić, to też jest ta trudna sytuacja. Natomiast no, tu istnieje problem po dwóch stronach. dlatego że i same mamy wkręcają się w takie niepotrzebne myśli, tak, i potem właśnie w działania. No i sam pracodawca też często niepotrzebnie obawia się pewnych rzeczy i też nie jest do końca szczery ze swoim pracownikiem. Czyli to jakby te dwie strony same trochę sobie utrudniają tą sytuację. Ja zachęcałam zawsze do tego, żeby, no bo coś się może najgorszego stać, tak? Żeby...
W najgorszym wypadku stracimy pracę.
No właśnie, u pracodawcy, który i tak już podejrzewa nas o różne rzeczy, tak?
Mówi Pani o winie leżącej po dwóch stronach, bo rzeczywiście może być tak, że dla pracodawcy ta ciąża będzie pretekstem do zwolnienia pracownicy, której nie doceniał już od dawna, prawda? A z kolei dla matki może być pretekstem do wykorzystania tego stanu, do podtrzymania swojego lenistwa, czy też niechęci do tej pracy.
Oczywiście, zachęcam do tego, żeby podchodzić do tego, że intencje drugiej osoby są dobre, że oczywiście poprzez rozmowę można je sprawdzić, tak? Na ile są one prawdziwe. I wtedy również możemy podjąć odpowiednie działania. Natomiast rozmowa raczej szczera jest kluczem do tego, żeby dobrze poukładać sobie sprawy, jak się już jest w ciąży, i żeby zbudować sobie miejsce i płaszczyznę dobrą do tego, żeby powrócić do tej
Czyli
pracy.
Czyli co, radzi Pani, żeby kobiety będąc już w ciąży poszły do szefa, szefowej i wprost zadały pytanie, słuchaj, jesteś ze mnie zadowolony, tak? Czy ja mogę liczyć na powrót, nie wiem, na to samo stanowisko po macierzyńskim i od razu ustalić, jaki mamy zamiar wstępnie brać ten urlop?
Tak, poruszyła Pani bardzo ważną rzecz, dlatego że bardzo często nie tylko pracodawcy, ale też kierownicy, którzy występują w pracy, często nie mówią swoim pracownikom, z czego są zadowoleni.
No, nie ma informacji zwrotnych.
I tak. To jest pierwszy jakby taki moment. Natomiast jeżeli faktycznie ona istnieje, ale komunikacja to jest odpowiedzialność dwóch stron. Czyli jeżeli ktoś nie mówi, a mi na tym zależy, to ja po prostu o to pytam. Czyli na pewno należy zapytać i dowiedzieć się, czy jestem jak jestem postrzegana w tej pracy, tak, i czy jestem dobrze postrzegana, czy jestem cennym dla nich pracownikiem.
Żeby albo się uspokoić, tak, i nie nakręcać się w tym lęku, a jeśli się dowiemy czegoś jednak negatywnego o sobie, no to przynajmniej już jest konkret, który być może zmusi nas do wcześniejszego działania, a nie czekania na to, że nie będziemy miały gdzie wrócić.
No właśnie, zawsze możemy podjąć inną decyzję, tak? Według mnie na rynku jest dużo miejsca, dużo pracodawcy szukają wyspecjalizowanej kadry. Jest im bardzo trudno znaleźć i jeżeli ja jako osoba, która chce pracować, ma swoje umiejętności i kompetencje, będę szukała takiego pracodawcy, na pewno znajdę ciekawą pracę.
Pojawia się pomysł na firmę. O jakich pomysłach na firmę Pani tutaj słyszała?
No powiem tak, bardzo interesujących. Dziewczyna właśnie na macierzyństwie rozwinęła w ogóle sprzedawca z korporacji, czyli w takich strukturach siedząca osoba, powiedziała, że ma pomysł, który przećwiczyła, torty, no więc to jest bardzo interesujące, przećwiczyła na macierzyństwie i pootwierały jej się pomysły na macierzyństwie, tak? I zaczęła te torty i w tym kierunku się rozwijać, tak? I te torty jakby produkować. Są osoby, które myślą właśnie o takim zdrowiu. Była osoba, która też myśli o słodyczach, ale w trochę innym wymiarze. Właśnie słodycze, które no na rynku no są takie, jakie są, czyli zawierają cukry i różne elementy, które nie są do końca zbyt zdrowe. Natomiast jej propozycja tej osoby jest taka, żeby to były zdrowe, ekologiczne produkty dedykowane na przykład do różnych grup z różnymi chorobami, tak, żeby mogli również spożywać i cieszyć się smakiem słodyczy.
W przekazie medialnym, kiedy mówi się właśnie o zagadnieniu pod tytułem mama wracająca do pracy lub otwierająca firmę, pojawiają się przykłady, produkcja ciuszków dla dzieci, tak, czy cokolwiek związanego z dziećmi. Czy to z kolei nie jest skłanianie się do popadnięcia w kolejny stereotyp i mit, bo w końcu czy wszystkie matki na macierzyńskim nagle mają zacząć sprzedawać ubrania dziecięce?
No tak, no rynek weryfikuje, prawda? I ten pomysł, który ma być właśnie ciekawym pomysłem, bo dzisiaj rozmawialiśmy, jak ten pomysł swój przekuć w działanie i na ile pytań trzeba sobie odpowiedzieć i z jak różnych perspektyw należy spojrzeć, żeby zweryfikować i zracjonalizować ten swój pomysł i na pewno mieć dużą motywację i mieć pewność, że to jest dobry pomysł. Pani wspomniała o ciuszkach, a dzisiaj to był pomysł na buciki dziecięce. Jeżeli dzieci nas inspirują, tak, i dodają nam siły, to dlaczego nie? Tak?
Natomiast... Tylko czy ta firma będzie miała sukces?
No, tego nikt nie wie, niestety. Natomiast tutaj pani od bucików zweryfikowała rynek. Czasami chyba ludzie zakładają sobie na przetrwanie, albo po prostu to tak wychodzi, że jest na przetrwanie, dlatego że zbyt rzadko korzystają faktycznie z takich usług konsultingowych osób, które mogłyby im pomóc, bo na początku drogi no prawdopodobnie no nie mają tych funduszy, bo to się też wiąże, to doradztwo, z jakimiś funduszami, albo trafiają na niespecjalnie mądrych doradców, tak, którzy nie potrafią zadawać odpowiednich pytań, żeby móc może zracjonalizować ten pomysł.
Co jest największą przeszkodą na przykład dla takiej mamy, która ma pomysł na firmę, ale coś przeszkadza jej ten pomysł zrealizować?
Czasami umiejętność zorganizowania sobie tego czasu, tak, i zbudowania tej harmonii, bo ona może być rozdarta pomiędzy tym, czy ma się zajmować swoim dzieckiem, czy ma poświęcić czas na coś innego. I tutaj taka gdzieś tam duża świadomość siebie. Z jednej strony ten pomysł musi być bardzo mocny i bardzo świadomy. Właściwie raczej mamy są dobrze zorganizowane, natomiast też nie do końca może czują tą swoją siłę i żeby przekuć ją w biznes. No ale tak jak powiedziałam wcześniej, te dylematy mogą powodować, że są wtedy mniej zdecydowane i mają taką rozterkę, czy zająć się dzieckiem, czy zająć się biznesem. I my dzisiaj odpowiadając na pytania sobie, no właśnie odpowiadaliśmy, stawialiśmy sobie cele, zastanawialiśmy się to, kto może być naszym klientem, wtedy jaką wartość dla tego klienta ten nasz produkt czy nasza usługa będzie niosła. Te pytania miały spowodować to, żeby zaczęli myśleć w szerszym kontekście i żeby zobaczyły, jak szeroki może być ten biznes i jak dużo trzeba mieć informacji zebranych, albo odpowiedzieć sobie właśnie na pytania dotyczące nie tylko zasobów i nie tylko finansowych, ale przeróżnych innych, tak? Albo aliansów czy partnerów, z którymi chciałabym współpracować, żeby ten faktycznie biznes mógł wypalić mi i żeby sobie zobaczyć, ile czasu będę mogła poświęcić i będę musiała na to poświęcić, tak? I żeby wtedy sobie pod to móc zorganizować tak czas, żeby faktycznie móc rozwijać firmę, a jednocześnie wychowywać dzieci i być zadowolonym.
Czy nie ma wsparcia takiego realnego, że kobiety nie mają gdzie pójść, dowiedzieć się, jakie konkretne kroki muszę teraz podjąć, żeby założyć tę firmę, ile pieniędzy będzie potrzeba, tak? Ile czasu, jak wygląda rynek? Czy w nich jest ta mentalna bariera, że one się boją gdzieś tam z powodów kulturowych, że one nie dadzą rady?
Są już instytucje, są mniej lub bardziej sprawne i są mniej lub bardziej umiejętnie doradzające, tak można tak powiedzieć. Natomiast są już takie instytucje, do których można zapukać i takie informacje wydobyć. Tak?
Tylko też trzeba wiedzieć, gdzie, prawda, zapukać.
No więc być może tutaj informacji jest zbyt mało. Agencja Rozwoju Regionalnego jest takim miejscem, gdzie na pewno szerzy tą kulturę konsultacji. Inkubatory przedsiębiorczości również są takim miejscem, gdzie i doradzają, i wspierają ludzi w tych pierwszych krokach, też finansowo. Urząd Pracy też ma takie komórki. Z jednej strony, no być może mama nie ma za dużo czasu, albo sobie wyobrażasz, za dużo czasu ją to poświęci, no ale jeżeli faktycznie chce coś zrobić, to ten czas no, zdecydowanie dobrze by było, żeby wygospodarowała i zdobycie tej informacji to też jest kilka źródeł, trochę czasu i to są na pewno ważne elementy, bo wtedy ją wzmocnią albo w tym pomyśle, albo powstanie inny pomysł. Są oczywiście na rynku takie firmy jak nasza, które świadczą konsultacje i jest to komercyjne, ale tak jak powiedziałam, często jest to bariera finansowa.
Trzeba być wyczulonym na takie wydarzenie jak to, gdzie bezpłatnie też można w różnych miejscach znaleźć takie warsztaty szkolenia.
Tak, tych warsztatów jest sporo. Ja widzę, że dosyć dużo ludzi chodzi na takie warsztaty. W zeszłym roku moja koleżanka założyła no właśnie takie miejsce, gdzie mogą spotykać się mamy ze swoimi dziećmi i również wspiera ich różnymi warsztatami. Mamy to przedsiębiorcze osoby.
Mi się wydaje, że każda mama w związku z tym, że dba nie tylko o siebie, ale i o dziecko, no i najczęściej o rodzinę, o swój dom, ona już z natury jest przedsiębiorcza, tylko czasami nie zauważa albo nie nazywa tych rzeczy w ten sposób.
A ile pani zna mam, które prężnie rozwinęły firmę i są szczęśliwymi matkami, które nie poświęcają jeszcze mniej czasu dzieciom niż wcześniej?
To chyba bardzo trudne pytanie. To jest bardzo indywidualna sprawa, ale znam dużo osób, które łączą i swój biznes z dziećmi. Dzisiaj osoby są bardzo kreatywne i te mamy faktycznie potrafią wyszukiwać w nowoczesnym biznesie i w nowoczesnych możliwościach, tak, związanych chociażby z internetem, te przestrzenie, żeby łączyć jedno z drugim.
Czy pani uważa, że jest wystarczająco informacji dla takich osób przedsiębiorczych, które chcą założyć firmę, ale nie wiedzą, jak zrobić ten pierwszy krok?
Takim wsparciem zajmuje się tak naprawdę na co dzień małych i średnich przedsiębiorców Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Prowadząc szkołę biznesu, dysponują bezpłatnymi szkoleniami dla początkujących przedsiębiorców.
Doradczyni prezydenta Bydgoszczy Dorota Glaza.
Z tych właśnie dziedzin najpotrzebniejszych, czyli księgowość, czyli wsparcie jakieś dokumentowe.
Tylko jak do nich trafić? Jak do nich może trafić taka osoba, która myśli o firmie?
No trzeba szukać. To rzeczywiście jak się rozpoczyna taką działalność, staramy się promować tego typu tego typu wsparcie, ale wiadomo, że nie do wszystkich się dotrze. Także niezależnie na ilu stronach internetowych się ogłosi, niezależnie w ilu gazetach da się ogłoszenie, to rzeczywiście nie każdy to przeczyta.
Czy jest jakieś jedno na przykład miejsce na stronie, gdzie osoba, do której się właśnie rzuci hasło, masz pomysł na firmę, to sprawdź tutaj, gdzie możesz się udać.
Wydaje mi się, że nie. Być może jest to właśnie dziura w rynku. Także może to jest kolejny pomysł na działalność, żeby to wsparcie z przedsiębiorcami łączyć, bo każdy potrzebuje tak naprawdę innego wsparcia. Jeden potrzebuje konkretnych funduszy na działalność, a zresztą sobie poradzi. Inna osoba z kolei fundusze ma, ale nie wie, jakie dokumenty złożyć. Więc tak naprawdę to wsparcie jest szeroko pojęte. A jeszcze innej mamie będzie brakowało pewności siebie, na przykład ze strony wizerunkowej. Jesteśmy po szkole wizerunek w biznesie i to dodaje takich skrzydeł często wielu kobietom właśnie po tym takim trudnym okresie, kiedy się zmieniamy w różny sposób. Czasami na korzyść, czasami trochę na niekorzyść.
Gorzej wyglądam, to nie wyjdę do ludzi?
Dla bardzo wielu kobiet jest to bardzo duża bariera, szczególnie, że tak jak powiedziałam wcześniej, to ciało się zmienia, więc też trzeba umieć dobrać strój do sylwetki, do nowej sylwetki często. Trzeba wyjść do ludzi, czuć się dobrze we własnym ciele, żeby inni postrzegali nas jako osobę atrakcyjną, jako osobę, która chce rzeczywiście nam coś sprzedać, pozyskać klientów. Przekaz niewerbalny jest bardzo ważny.
Jutro w ramach Maja Mam szkolenie pod hasłem Biznes w sieci, które poprowadzi redaktor naczelna portalu www.mamywsieci.pl Justyna Szulczewska. Bo jak zapowiada, nie wystarczy, że coś istnieje, inni muszą się jeszcze o tym dowiedzieć. Przystępna i łatwo dostępna informacja to jedno. Gotowość sięgnięcia po pomoc fachowców to drugie. Czasami jednak okazuje się, że warto nie posłuchać doradców. Dowodzi tego historia Angeliki Makowskiej.
Biznes mama, tak.
Teraz, a kiedyś czym się pani zajmowała w życiu przed dziećmi, zawodowo?
Zawodowo byłam nauczycielem polskiego, ale też zrobiłam sobie studia podyplomowe, ponieważ zawsze gdzieś mnie tam ciągnęło właśnie, żeby się rozwijać i najpierw była księgarnia, a potem była szkoła. Potem była szkoła przez długi czas. Też miałam taki moment, kiedy przeszłam do korporacji, ale bardzo szybciutko stamtąd uciekłam sama. Ponieważ nie potrafiłam odnaleźć się w takich bardzo mocno określonych strukturach, z góry na jakby narzuconych regułach, normach postępowania. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, bo jak to, dobre pieniądze, bo faktycznie pieniądze były bardzo dobre, ale nie, absolutnie nie czułam się bardzo jakaś taka ograniczona pod kloszem.
Będąc kim zawodowo urodziła pani dziecko?
Nauczycielem. Było łatwiej, tak, był urlop macierzyński, był urlop wychowawczy i wtedy właściwie też przyszły te wszystkie właśnie takie rozmyślenia na temat tego, co bym tak naprawdę chciała robić w życiu. Czy faktycznie chcę do końca jakby właśnie być takim trybikiem w pracy, czy być może jakby wrócić do jakichś takich korzeni, do takich swoich marzeń, do takich swoich pasji. Pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy pojechałam do Belgii odwiedzić rodzinę męża i po prostu zobaczyłam te wszystkie cudowne chocolatier, czyli właśnie te miejsca z czekoladami, z pralinami i tych ludzi takich radosnych, robiących upominki dla swoich najbliższych, dla przyjaciół. Ten zapach tej czekolady, kawy, ta atmosfera cudowna i tak sobie pomyślałam, jak cudownie byłoby mieć takie miejsce właśnie tutaj w Bydgoszczy i wszyscy tak naprawdę, jak opowiadałam o tym pomyśle, mówię, ale jak to, pukali się w głowę, jak to, gdzie w Bydgoszczy takie miejsce, belgijskie praliny, przecież to jest drogie, kto to będzie kupował. A ja zawsze myślałam sobie, ale znajdą się takie osoby, które będą chciały posmakować czegoś nowego. Wróciłam do Polski, tak, nawet zaczęłam robić jakieś kroki małe w tym kierunku. I przyszedł taki moment, to były wakacje, pamiętam, i pomyślałam sobie, jeżeli ja teraz tego nie zrobię, kiedy jestem już w takim wieku, powiedzmy, nie wiem, mocno środkowym takim, jak teraz tego nie zrobię, to już nigdy tego nie zrobię. I po prostu bardzo długo rozmawiałam też z mężem, no bo to też gdzieś tam była nasza wspólna decyzja o takim założeniu biznesu i postawiłam wszystko na jedną kartę. Pierwsze kroki skierowałam do Urzędu Pracy, ponieważ wiem, że tam wyczytałam, że jest pomoc właśnie dla takich początkujących startupowych biznesów. I pomyślałam sobie, że spróbuję, więc poszłam na te wszystkie kursy, napisałam biznesplan, ale niestety się nie udało. Nie udało się, ponieważ potem dostałam decyzję, że niestety jest to pomysł niedobry, jeśli chodzi o ekonomicznie. Nie, niedobry ekonomicznie. Więc faktycznie troszeczkę się podłamałam wówczas. Bo jednak te 20 tysięcy, które faktycznie Urząd Pracy takim startupowcom daje, faktycznie no na początek, na takie pierwsze zakupy, chociażby, nie wiem, mebli czy jakichś tam potrzebnych środków, bardzo pomaga. No ale nie dostałam tych środków. Ale pomyślałam sobie, ale spróbuję. Po prostu ja tak bardzo wierzyłam w ten pomysł. Ja po prostu widziałam to, jak to wygląda. I wierzyłam, że tutaj ludzie w Bydgoszczy na pewno chętnie przyjdą do takiego miejsca. Wzięliśmy kredyt, kupiliśmy to, co było potrzebne. Pamiętam pierwszy dzień, który był przeuroczy. Trwa to już 2 lata i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że będzie tak nadal.
Spełniła sobie Pani marzenia?
Spełniłam, spełniam, tak naprawdę ciągle spełniam, ponieważ marzeń mam pełną głowę.
Właściwie urzędnicy, instytucje Pani nie pomogły.
No instytucje takie typowo właśnie tak, no nie pomogły, ale
a być... nawet więcej, zrobiła Pani wbrew instytucjom, które pomagają, tak?
Tak, tak naprawdę, no tak, bo nie posłuchałam faktycznie tej prognozy, tego komentarza właśnie urzędnika, ale myślę, że jeżeli w coś bardzo mocno wierzymy, czujemy gdzieś, że to, co robimy jest fajne, jest dobre, jest wyjątkowe, warto po prostu to zrobić. Dzięki temu mojemu biznesowi poznaję też mnóstwo cudownych kobiet, które też gdzieś tam właśnie prowadzą swoje biznesy tutaj w Bydgoszczy. Spotykamy się na jakichś różnych spotkaniach, wzajemnie się jakby polecamy.
Mimo, że jesteście konkurentkami, tak? Umiecie sobie dać wsparcie?
Tak, dokładnie. Właśnie jest bardzo dużo kobiet, których na przykład biznes się powtarza gdzieś tam, powiela, ale mimo wszystko jakby... Pewnie też przez to, że wiemy, jak trudno jest, jak trudno prowadzi się właśnie biznes kobietą, które, no nie oszukujmy się, mają rodziny, mają dzieci. One tak naprawdę są na takim podwójnym etacie, bo nie dość, że pracują w swoim miejscu pracy, to jeszcze pracują w domu, robią obiad, opiekują się dziećmi. Pewnie, że są partnerzy, którzy tym kobietom też pomagają, ale nie zawsze tak jest, bo oni też gdzieś tam mają swoją pracę, może pracują jeszcze dłużej, więc cudowne jest to, że my na tych swoich spotkaniach właśnie się wspieramy, pomagamy sobie.
A jak Pani łączy biznes z byciem mamą?
Tak, to nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, ponieważ pracuję faktycznie sama. Od 10 do 18 jestem tutaj na miejscu. Także nie jest łatwo, ale jeżeli ma się dobrego partnera, który gdzieś tam nas wzmacnia, który nam pomaga, który jakby rozumie to, że to są początki, że tej pracy trzeba nadłożyć i to nie zawsze jest, że to jest godzina 18 i ja wychodzę, zamykam i biegnę do domu, bo czasami trzeba jeszcze porobić różne rzeczy. Cudowne jest to właśnie, że wiemy, że w domu jest taka osoba, która gdzieś tam tak samo dobrze zaopiekuje się naszymi dziećmi, jak my byśmy to zrobiły. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie wyobrażam sobie, chociaż znam też kobiety i bardzo je podziwiam, też tutaj właśnie w Bydgoszczy, które faktycznie są, wiem, że są same, mają dzieci, a też cudownie sobie radzą, prowadząc ten biznes. Ja każdego dnia przychodzę tutaj do pracy z wielką radością i dla mnie to jest bardzo ważne, to, że ja mam tutaj takie poczucie wolności i że tak naprawdę wszystko, co robię, zależy ode mnie i jak ja to robię. Iść za głosem serca. Trzeba bardzo mocno wierzyć w to, co chce się zrobić.
W takim dyskursie damsko-męskim od razu pojawiłby się zarzut, no jak to, intuicja to jest coś przeciwnego interesom, tak, biznesowi, prawda? Rozumu, tak.
Tak naprawdę cały mój pomysł na biznes stworzyłam gdzieś tam, tak właśnie z serca, z intuicji, z tego, co czułam. Ja uważam, że jeżeli w coś bardzo wierzymy, to się uda.
Kreatywność i doskonała organizacja to cechy niezwykle przydatne w biznesie, wykształcone podczas pierwszych miesięcy i lat życia z dzieckiem. Nowy zastrzyk energii w nowej roli to coś, co przydaje się w pokonywaniu trudności. Minimalizowanie ryzyka to kolejna przydatna w interesach cecha wykształcona przez matkę czuwającą nad bezpieczeństwem dziecka. Wreszcie odwaga zaufania intuicji. A na rynku pracy może być ona atutem, nie wadą. Monika Siwak-Waloszewska, do usłyszenia.
Posłuchaj tej audycji w internecie. radiopik.pl, zakładka audycje, publicystyka.